Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Za spóźnioną i niewystarczającą uznał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej międzynarodową pomoc dla wschodniej Afryki.
Za 2 tygodnie papież wniesie do Madrytu duchową odnowę, ma nadzieję nuncjusz w Hiszpanii.
Światowy Kongres Rodzin Salezjańskich trwa na Jasnej Górze.
5 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Rzeczą nieludzką jest bierne przyglądanie się tragedii mieszkańców rogu Afryki. Odpowiedzialność za znalezienie szybkiego i skutecznego rozwiązania kryzysu spoczywa na każdym z nas. W ten sposób arcybiskup Antonio Maria Velio odnosi się do postawy krajów i organizacji humanitarnych mogących realnie pomóc milionom głodujących Afrykańczyków. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących przypomina, że przed tym, iż dojdzie do katastrofy humanitarnej, przestrzegano co najmniej od listopada ubiegłego roku. Pomoc przyszła zbyt późno. Odnosi się wrażenie, że tak na dobrą sprawę nikt naprawdę nie chce się zająć rozwiązaniem tej sytuacji, zauważa arcybiskup Velio. Przypomina zarazem, że wiele decyzji zostało podjętych tylko na papierze. To samo zresztą dotyczy funduszy na pomoc, które zamiast ratować życie, wciąż pozostają na kontach ofiarodawców.
Caritas Internationalis przy pomocy swych lokalnych współpracowników wspomaga aktualnie miliony ludzi w 5 krajach – Somalii, Dżibuti, Kenii, Etiopii i Erytrei. Pogotowie panuje też w Ugandzie, Tanzanii i południowym Sudanie, gdzie skutki suszy są coraz bardziej odczuwalne. Główna pomoc to dostarczanie wody, żywności i lekarstw, a także kopanie studni. Przy użyciu prymitywnych narzędzi jest to coraz trudniejsze, ponieważ z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych trzeba kopać teraz 2 razy głębiej niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej, by dostać się do wody. Najwięcej ludzi umiera w drodze do obozów dla uchodźców i zaraz po przybyciu do nich, ponieważ ich wycieńczone organizmy nie są w stanie przyswoić dostarczanej pomocy. Najwięcej ofiar jest wśród dzieci.
Organizacja Narodów Zjednoczonych przestrzega, że w ciągu najbliższych tygodni katastrofa humanitarna może przybrać na sile. Jak się przewiduje, padać nie będzie do grudnia, co zapowiada nie tylko dalszy głód, ale i najniższe od lat zbiory, co w konsekwencji oznacza pogorszenie i tak dramatycznej sytuacji.
Już niecałe 2 tygodnie dzielą nas od madryckiego spotkania Benedykta XVI z młodzieżą. Jakie są oczekiwania w Hiszpanii? Mówi nuncjusz apostolski w tym kraju arcybiskup Renzo Frattini.
Hiszpania czeka na Ojca Świętego z nadzieją, że pomoże on też w odnowie duchowej. Kraj przeżywa kryzys wartości i myślę, że papież wniesie tu nowy powiew. Chciałbym podkreślić duchowe znaczenie Dni Młodzieży. To nie tylko wielkie zgromadzenie ludzi, choć bardzo ciekawe. Kościół kładzie nacisk na aspekt duchowy. Silnie odczuwa się potrzebę nowej ewangelizacji, która będzie też tematem najbliższego synodu biskupów. Od Kościoła oczekuje się nowej nadziei, potrzebują jej młodzi, którzy czują się rozczarowani. Jestem przekonany, że Dzień Młodzieży da nowy początek. Papież będzie też spowiadał, złoży również świadectwo, by wskazać, że życie chrześcijańskie wychodzi od wewnętrznej odnowy, od nawrócenia, czyli powrotu do Boga. Ufamy, że oczekiwane z entuzjazmem spotkanie przyniesie owoce. Poprzednie Dni Młodzieży wzbudziły powołania kapłańskie, zakonne i do życia kontemplacyjnego. Mamy nadzieję, że również tym razem religijna odnowa wywoła nową falę powołań.
Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatikana.org.
Budowę 500 domów dla powodzian w Pakistanie rozpoczęła tamtejsza Caritas. Docelowo ta katolicka organizacja charytatywna chce pomóc 2500 rodzin, z których większość stanowią muzułmanie. Po ubiegłorocznych powodziach, które nawiedziły ten azjatycki kraj, sytuacja wciąż jest trudna. Co trzeci z powodzian nie jest w stanie samodzielnie odbudować zniszczonych przez wodę domów. 3-krotnie wzrosła liczba dzieci, które zamiast chodzić do szkoły rozpoczęły pracę zarobkową. Wychodząc naprzeciw potrzebom Pakistańczyków, Caritas pomaga też ludności w zdobyciu ziarna pod zasiew.
W Indonezji znowu płoną kościoły. W pierwszym dniu Ramadanu, który zbiega się w tym roku dokładnie z sierpniem, na Sumatrze muzułmanie podpalili dwa protestanckie domy modlitwy, odległe od siebie o 5 kilometrów. Jak zeznają tamtejsi chrześcijanie, podpalenia po oblaniu obiektów benzyną dokonało około 100 uzbrojonych ludzi. Następnej nocy w tej samej prowincji ten sam los spotkał jeszcze inny zbór protestancki.
Część indonezyjskiej wyspy Sumatra, w której doszło do wspomnianych incydentów, zamieszkiwana jest w większości przez muzułmanów. Tamtejsi chrześcijanie uważają jednak, że w przeszłości nigdy nie doznawali przemocy czy nietolerancji. Rzecznik Indonezyjskiej Federacji Protestantów uważa, że przyczyny były bardziej polityczne niż religijne. Sprawcami mieliby być muzułmańscy zwolennicy przywódcy politycznego, który przegrał niedawno w lokalnych wyborach. Chrześcijanie głosowali wówczas na jego przeciwnika, który zwyciężył. Tym niemniej według indonezyjskich mediów muzułmanie czuli się urażeni, że protestanci głośno śpiewają, gdy oni poszczą w Ramadanie. Miejscowa policja zbagatelizowała sprawę, podkreślając, że kościoły przerobione ze zwykłych drewnianych domów były łatwopalne. Zapewniła jednak, że prowadzi dochodzenia.
Z liczącej ponad 200 milionów ludności Indonezji, w większości muzułmańskiej tylko 9% to chrześcijanie, przy czym protestantów jest dwa razy więcej niż katolików. Od końca lat 60. zeszłego wieku doszło tam do podpalenia ponad 1000 kościołów różnych wyznań. Ostatnio zauważa się nasilenie ataków na chrześcijan, co wiąże się też z faktem, że islamscy ekstremiści sądzeni za akty przemocy otrzymują bardzo niskie kary. Na przykład w czerwcu na wyspie Jawa imam, który nakazał atak na 3 kościoły, został skazany tylko na rok więzienia.
Osławione oddziały lewackiej partyzantki z Kolumbii sieją postrach także w sąsiedniej Wenezueli. Alarmuje w tej sprawie miejscowa Caritas. Regionalny dyrektor katolickiej organizacji humanitarnej, ksiądz Orlando Neira, w wypowiedzi dla kolumbijskiego radia Caracol zwrócił uwagę, że rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii i Armia Wyzwolenia Narodowego coraz śmielej działają po wenezuelskiej stronie granicy. Zachęca je przy tym bezczynność tamtejszych władz. Już od ponad roku dochodzi tam, podobnie jak w Kolumbii, do porwań i wymuszeń na lokalnej ludności.
Ksiądz Neira wyraził ubolewanie z powodu uporczywego utrzymywania przez rząd Wenezueli, jakoby nie było na jej terytorium problemu narkoterroryzmu. Tymczasem, jak zaznacza duchowny, to logiczne, że partyzanci ścigani przez kolumbijskie wojsko i policję przenoszą się na sąsiednie tereny, w tym do Wenezueli. Sprzyja temu źle strzeżona granica. Najczęściej ofiarą bandyckiej działalności byłych rewolucjonistów i wyzwolicieli padają miejscowi rolnicy zmuszani do płacenia haraczu.
Sierpień w brazylijskim kościele poświęcony jest różnorodnym powołaniom. Mowa jest o kapłaństwie, małżeństwie i życiu zakonnym, a także trudnych do zdefiniowania jednym słowem różnorodnych posługach we wspólnocie wiary. Od kilkunastu już lat w miesiącu powołań Kościół w Brazylii obchodzi też Krajowy Tydzień Rodziny. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem Rodzina, osoba i społeczeństwo, a pomocą w jego organizacji będą materiały zatytułowane Godzina Rodziny.
Zgodnie z sugestią organizatorów, w trakcie Krajowego Tygodnia Rodziny winniśmy uzewnętrzniać w sposób publiczny szacunek wobec rodziny, naszą determinację w jej promocji i obronie przed agresjami i zagrożeniami. Ponadto każdy chrześcijanin winien zastanowić się nad jakością swoich relacji rodzinnych. Godzina Rodziny sugeruje także, aby refleksja nad tematyką rodzinną była przeprowadzana także poza wspólnotami kościelnymi, w takich środowiskach jak szkoły, uniwersytety, fabryki, biura. Podczas modlitwy inaugurującej konferencję Generalną Episkopatów Kontynentu Latynoamerykańskiego w Aparecidzie, Benedykt XVI prosił, aby rodziny nadal były kolebkami, gdzie obficie i hojnie rodzi się ludzkie życie, gdzie się przyjmuje, kocha i szanuje życie od chwili jego poczęcia aż do naturalnego końca. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski, Chrystuszowiec.
W parlamentarnej debacie o finansach Stanów Zjednoczonych każda z frakcji miała swoje priorytety. Dla jednych było to niepodnoszenie podatków i zachowanie dotychczasowych wydatków na zbrojenia, dla innych była to reforma służby zdrowia i inne rządowe projekty. Nikt jednak ani w parlamencie, ani w Białym Domu nie myślał o obronie biednych. Tak zakończoną przedwczoraj debatę nad przyszłością budżetu podsumował biskup Ricardo Ramirez, który z ramienia amerykańskiego episkopatu lobbował lubował polityków na rzecz ubogich. Episkopat z zadowoleniem przyjął fakt, że przed automatycznymi cięciami udało się ochronić projekty przeznaczone dla Amerykanów o najniższych dochodach. Chodzi tu m.in. o wspieranie wyżywienia dzieci czy pomoc dla bezrobotnych. Tym niemniej zagrożone pozostają inne świadczenia socjalne i programy pomocowe dla zagranicy, czytamy w oświadczeniu amerykańskiego episkopatu.
Pod hasłem Totus Tuus, cały twój, na Jasnej Górze trwa 6. Światowy Kongres Rodzin Salezjańskich ku czci Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Spotkanie zgromadziło ponad 1000 osób z 33 krajów świata. Po raz pierwszy kongres odbywa się w Polsce. Ostatni miał miejsce 5 lat temu w Meksyku.
Kongres jest wielkim wydarzeniem dla rodziny salezjańskiej na całym świecie. Do Polski z tej okazji przyjechał m.in. ksiądz Pascual Chavez Villanueva, przełożony generalny salezjanów, który podkreślił, że Jasna Góra to wyjątkowe miejsce, a za każdym razem takie spotkania organizowane są właśnie w miejscach szczególnej czci Matki Bożej. Będąc tutaj możemy dotykać tej pobożności maryjnej. Patrząc na ludzi tu przybywających, można powiedzieć, że jest to płuco dla Europy, płuco, które oddycha powietrzem chrześcijańskim. Odnosząc się do hasła kongresu, ksiądz Dariusz Bartocha, inspektor prowincji krakowskiej, powiedział, że papież Jan Paweł II jako wzór zawierzenia Maryi swojego życia i posługi jest dla wszystkich wielkim znakiem.
Jest wpatrywaniem się w osobę Jana Pawła II, który dla każdego z nas jest wielkim znakiem. Również dla nas salezjanów przez miłość dla samego Ojca Świętego, jak to czynił zawsze ksiądz Bosko.
W czasie 4-dniowego jasnogórskiego kongresu jego uczestnicy gromadzą się na wspólnej modlitwie oraz konferencjach. Jest to czas wymiany doświadczeń całego środowiska salezjańskiego. Kongres zakończy się jutro pielgrzymką rodziny salezjańskiej z Polski do Matki Bożej. Dla Radia Watykańskiego Ilona Mielczarek, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Przed południem w płomieniach stanął kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla na Targówku w Warszawie. W wyniku pożaru zawaliła się wieża świątyni, a ogień opanował także dach. Nie ma informacji, by ktoś został ranny. Na miejscu pracowało około 70 strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, ale niewykluczone, że ogień zapruszyli robotnicy pracujący na dachu. Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla na Targówku to jedna z trzech świątyń diecezji warszawsko-praskiej, zbudowana jako wotum wdzięczności za zwycięską bitwę z bolszewikami w 1920 roku. Jest on zarazem pomnikiem ku czci poległych w obronie ojczyzny. W serwisie społecznościowym e-pielgrzymka, który tworzy Fundacja Opoka, powstała nowa inicjatywa o nazwie Modlę się. Wszyscy chętni będą mogli dodać swoje intencje, które omadlane będą przez zmierzających w tym roku na Jasną Górę pielgrzymów. Prośby można przesyłać za pomocą SMS-a. Wystarczy w treści wiadomości wpisać kod INT, a następnie po spacji tekst prośby. Tekstową wiadomość trzeba wysłać na numer 661-004-224, poinformował Krzysztof Piądłowski, odpowiedzialny za projekt.
Obok każdej zgłoszonej intencji znajduje się taki przycisk z napisem Modlę się, z wykrzyknikiem, i osoby, które zadeklarują właśnie chęć modlitwy w tej intencji, mogą kliknąć ten przycisk, wtedy zlicza się liczba osób, które tę modlitwę zadeklarowały. No i można powiedzieć, że w ten sposób tworzymy taką wspólnotę, grono osób, które się w danej intencji modlą.
Na Jasną Górę zmierza obecnie kilka pieszych pielgrzymek. Tylko dzisiaj z Warszawy wyruszyły cztery grupy. 31. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, 21. Pielgrzymka Niepełnosprawnych, 28. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin Totus Tuus oraz 21. Pielgrzymka Wojskowa.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.